Dzień dobry, witamy wszystkich wspierających, wspierające patronów, patronki i...
Patroniątka.
Dokładnie tak. Dziękujemy serdecznie, że z nami jesteście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o klasyfikacji gwiazd. I nie będziemy tu mówić o Tomie Cruise, o Beyoncé i o innych, tylko o prawdziwych gwiazdach, tych jedynych, najlepszych, kosmicznych, jak je się klasyfikuje, w jaki sposób się je dzieli. No bo właśnie o dziwnych zjawiskach na gwiazdach i o dziwnych gwiazdach będzie kolejny odcinek Pop Science. Także to będzie całkiem niezłe kompendium wiedzy, żebyście jeszcze więcej wyciągnęli z tego nadchodzącego odcinka. Dobrze mówię?
Bardzo dobrze.
To zaczynamy.
Znakomicie. Tak, bo gwiazdy, każdy wie, jakie są.
Tak.
I już bardzo dawno temu zauważono, że po pierwsze gwiazdy mają różną jasność, no ale to było oczywiście tajemnicą aż do czasu tych pierwszych pomiarów po Koperniku, który rozbił te kryształowe sfery, no bo wcześniej, wiadomo, sfera gwiazd stałych, ósma sfera wokół Ziemi w geocentrycznym układzie świata, potem już tak nie było. Zdano sobie sprawę, że gwiazdy mogą być w różnej odległości, ale też zaczęto sobie zdawać sprawę, że gwiazdy mają fizycznie różną jasność. Ponadto, gdy popatrzycie w rozgwieżdżone niebo, warto wtedy być w miejscu, gdzie nie ma za dużo sztucznych świateł, takich świateł miejskich, gdzieś tam pod latarnią nie stać, broń Boże.
To może się źle skończyć.
Tak, to można zauważyć, że gwiazdy różnią się delikatnie także barwą. Że niektóre gwiazdy są takie bardziej białe, aż niebieskie, w swojej barwie, natomiast inne są takie pomarańczowe, czasem ciemno-pomarańczowe. Oczywiście no, czerwony czy pomarańczowo-czerwony jest też Mars, który czasami świeci na naszym niebie.
Ale on nie mruga.
Ale on nie mruga, on nie jest gwiazdą. Natomiast gwiazdy mogą być też takie wręcz pomarańczowe.
No tak? Betelgeza chociażby.
No chociażby Betelgeza, no skoro już konkretne nazwy, no to kto gwiazdą taką niebieską, taką tak białą, że aż prawie niebieską jest Vega. No i dosyć wcześnie zdano sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie za te kolory odpowiedzialna jest temperatura gwiazdy. Kolory powiązano dosyć szybko z temperaturą gwiazdy, ale żeby było to oczywiste, to potrzebne były jeszcze jakieś fizyczne narzędzia, które pozwolą nam na stwierdzenie pewnych rzeczy, nie tylko w oparciu o to, o ta jest bardziej niebieska, to pewnie jest cieplejsza na powierzchni, a tamta jest bardziej czerwona, to pewnie jest zimniejsza. No bo to nie jest zakład Kowalski, tak, gdzie w sensie nie nazwisko Kowalski, tylko nie jest to kuźnia. O, tak, przepraszam.
Zakład Kowalski.
No kuźnia. Nie jest to kuźnia, gdzie dobry kowal, to ty wprawiony w swoim rzemiośle po barwie kawałka tam stali czy jakiegokolwiek metalu jest w stanie powiedzieć, jaką on ma temperaturę. Tak, czyli takie czerwone są chłodniejsze, a te białe...
Pi razy oko nie wystarczało.
Tutaj nie wystarczało. I był potrzebny mechanizm, który wymyślono też dosyć szybko. A mianowicie, po pierwsze, Isaac Newton, przepuszczając światło słoneczne przez pryzmat, zobaczył, że to białe światło, to w istocie nie jest światło białe, tylko to jest taka cała feria barw, którą bardzo dobrze wszyscy znają, bo w takich dosyć szczególnych warunkach pogodowych można obserwować tęczę. I ta tęcza ma tych tam ileś barw podstawowych, tak naprawdę płynnie przechodzą te barwy od barwy takiej fioletowej aż do takiej czerwonej, że prawie zanika. To jest jakby kwestia Newtona. Potem Fraunhofer pokazał, że na tle tej tęczy słonecznej można zobaczyć ciemne linie. Można zobaczyć, że tam
ktoś są... Ktoś kradnie światło.
Tak, że ktoś kradnie, a raczej coś kradnie światło. No i niewiele czasu było potrzebne do tego. Wtedy fizyka już była na tyle rozwinięta, że dosyć szybko rozszyfrowano, że te ciemne prążki, te linie Fraunhofera, linie są liniami widmowymi, są związane z tym, że to kontinuum światła jest jakby zatrzymywane, absorbowane przez różnego rodzaju związki chemiczne, pierwiastki tak naprawdę w dużej mierze, chociaż też jakieś cząsteczki, które tam występują w obrębie atmosfery słonecznej. No czyli tak, po pierwsze, na tle tego widma możemy zobaczyć te prążki, po drugie możemy stwierdzić, z jakim konkretnie pierwiastkiem i w jakim stanie, co jest dosyć ważne, to się wiąże, dlatego że te prążki, gdy wyświetlimy je niejako w takim dwuwymiarowym aspekcie, ale już nie na tle tego kolorowego paska, tylko jako konkretne natężenie w długości fali, no to mają różny kształt. Są bardziej ostre albo bardziej rozmyte. Czyli takie kształty bardziej wysmukłe, tak, amplitudy się różnią, ale też szerokości. No i to również wiąże się z parametrami fizycznymi, z temperaturą, z ciśnieniem, jakie tam panuje, czyli można tak naprawdę bardzo dużo informacji odczytać, bazując tylko na widmie. No i bardzo szybko okazało się, że jeżeli zastosujemy odpowiednie przyrządy, które są w stanie to widmo wytworzyć ze światła innych gwiazd, no bo czym się różnią inne gwiazdy od Słońca? Tylko tym, że są troszkę dalej. Więc jak...
Teeny tiny.
Tak, troszeczkę. Więc tak naprawdę, tak jak światło słoneczne, ono, gdy patrzymy, nie wolno gapić się w Słońce, ale gdy patrzymy w Słońce, no to jest tarcza. Gdy użyjemy pryzmat, robi się pasek kolorowy. Tak samo inna gwiazda. Gdy patrzymy w tę gwiazdę, to jest kropka. Gdy użyjemy pryzmatu, rozciągamy tę kropkę na różne barwy. Na tle tych barw widzimy paski. I może uda się tutaj włożyć taką typową, starą kliszę z zarejestrowanymi widmami gwiazd. Po prostu wkładało się kliszę i wcale nie potrzeba, bo my wiemy, gdzie jest czerwone, a gdzie jest niebieskie. Wcale nie potrzeba tego robić kolorowo. Wystarczy, że będziemy rejestrować natężenie światła i te paski już będą widoczne. I gdy fragment nieba, najczęściej tam okrągły, no bo okrągłe są teleskopy, gdy zarejestrujemy, no to jest mnóstwo pasków, na tle których mniej lub bardziej wyraźnie widać pewne linie. I tego typu obrazy nieba zaczęto analizować pod koniec XIX wieku i wtedy też powstały pierwsze jakby prace związane z tym, że te gwiazdy, gdy je obserwować w taki właśnie sposób, mają pewne wspólne cechy. Zauważono, że te czerwone gwiazdy, niektóre czerwone gwiazdy są takie, a inne czerwone są trochę inne. Że niektóre są podobne do Słońca, inne są, wiesz, inne skrajnie różne. Że to się układa w jakiś taki ciąg. Ciąg też związany z tym, że te linie się w jednych gwiazdach pojawiają, są silniejsze, po czym zanikają, tak? Takie ciągi związane z interpretacją tych widm gwiazdowych zostały zaproponowane przez panią Ann Jump Cannon. I wtedy też powstał pomysł skatalogowania gwiazd pod kątem właśnie ich właściwości, czyli nie tylko, żeby powiedzieć, tak jak w pierwszych katalogach, tam katalogach tych starych albo Heveliusz, że ta gwiazda jest w tym miejscu na niebie, tak? I należy do gwiazdozbioru tam jakiegoś. Tylko, żeby jeszcze powiedzieć więcej, że ta gwiazda ma takie, a takie właściwości, więc trzeba było najpierw te właściwości nazwać. Podzielono te charakterystyki widmowe na pewne grupy. I teraz, żeby najpierw o całej historii, bo to była To była tytaniczna praca, która była wykonana pod okiem Edwarda Pickeringa, jest ojciec jakby tej klasyfikacji widmowej, ale była wykonana przez tak zwane harwardzkie rachmistrzynie. To była grupa kobiet.
Tudzież komputery harwardzkie.
Komputery harwardzkie, grupa kobiet, że one miały mikroskopy, miały te płyty, patrzyły i notowały. Ta gwiazda, trzeba było rozpoznać, co to za gwiazda, z którego gwiazdozbioru, w którym miejscu, konkretnie jaki ma numer katalogowy, stąd się wzięły HD, bo nad tym wszystkim jeszcze pieczę sprawował Henry Draper. Tak, Draper, katalog Drapera. Drapera. Ja wolę Drapera, bo to tak od drapania.
On drapał te linie. Tam.
Tak, drapał te linie. Tak, on wydrapywał. I tutaj...
No
tutaj
on pieniądze na to położył.
Tak, Pickering zatrudnił do katalogowania, zatrudnił Williaminę Fleming, Annie Jump Cannon, która w trakcie jakby wymyśliła ten cały kod, tak, Henriette Swan Leavitt, bo tam W nie ma, Leavitt, i Antonine Murray, to są wszystko astronomki znane. One też innymi jakby pracami zasłynęły, natomiast tutaj po prostu pracowały bardzo ciężko nad katalogowaniem gwiazd. Tysiące gwiazd zostały przez nie skatalogowane. Efektem pracy tych rachmistrzyń był opublikowany przez Pickeringa w 1890 roku pierwszy katalog Henry Drapera, zawierający ponad 10 tysięcy gwiazd, zawierający opis ich widm, czyli te ich widma. Niektóre z pracownic Pickeringa były absolwentkami studiów astronomicznych. Ich wynagrodzenia były podobne do zarobków niewykwalifikowanych pracowników. Zarabiały zwykle 25 do 50 centów na godzinę. Więcej niż robotnik, ale mniej niż przeciętny urzędnik. Mm. Tak? No co tam? Więcej niż robotnik. To teraz ja jako astronom chyba nie zarabiam więcej niż robotnik. No, widzisz. Uniwersyteckie. Czyli miały lepiej,
czyli,
kurczę.
Czyli miały lepiej od ciebie.
A tak się mówi, że one w takich warunkach pracowały, taka złota praca. No, po prostu siedziały w cieple, patrzyły tam i notowały.
A ty musisz czasem wyjść na zewnątrz, coś
i dostawiały nawet do 50 centów.
Proszę bardzo. To były inne centy.
To były inne centy, to nie były eurocenty. Tak. Dobrze. I tak to wyglądało. No i teraz sam opis tej klasyfikacji. Tak naprawdę, i jeszcze żeby było, ta klasyfikacja, gdzie był podział na 7 głównych klas widmowych, 7 głównych typów widmowych, plus do tego dokładano jeszcze tak zwane widmowe klasy jasności. Mm-hmm. Tak? To na tym się wszystko opierało. Czyli oprócz tego, że był dany typ widmowy, który mówił nam o tym, tak naprawdę, jaka jest temperatura gwiazdy, bo typ widmowy to jest jednoznaczne przyporządkowanie temperatury, to inne cechy związane już z samym kształtem konkretnych linii widmowych dokładają do tego jeszcze klasę widmową, tak zwaną klasę jasności. I teraz podstawowy podział na typy widmowe odpowiadające temperaturom, to jest to OBA FGKM, Och, bie, fein, gel, kiss me, to tak się tak uczy, ale tam tych jest więcej, zaraz o tym troszkę powiemy, więcej tych typów widmowych, bo są jakieś typy pośrednie, są jakieś typy takie peculiar, typy związane z później odkrytymi gwiazdami typu białe karły, z jakimiś takimi gwiazdami typu Wolfa Raye, tak, takie gwiazdy bardzo niezwykłe, gęste, w centrach mgławic, coś tam. Masa tych różnych typów, ale wtedy było to proste, było 7 typów, plus klasy, no i oczywiście oto gwiazdy najjaśniejsze, gwiazdy, żeby tutaj spojrzeć, gdzie temperatura powierzchniowa, chodzi o temperaturę powierzchniową, to nawet powyżej 30 tysięcy stopni, aż do gwiazd typu widmowego M, gdzie temperatura powierzchniowa to jest 2 do 3000 stopni. I te gwiazdy chłodniejsze są bardziej czerwone, a te gwiazdy gorące są bardziej niebieskie. Mm-hmm. Tak, no to, tak samo jak patrzymy, to oczywiście to są jakby różne podłoża, bo tutaj chodzi o oświecenie ciała doskonale czarnego, a nie o termiczne wypromieniowywanie jakby materii, bo tak jak mówiłem o tym kowalu, tak, o kuźni i żelazie, tam jest to też z temperaturą powiązane, ale troszkę inny jest jakby mechanizm mm-hmm. tego, tak, i troszkę inny charakter, ale co do zasady, biały albo wręcz niebieski kolor żelaza, no takiego, które już prawie się topi, no to jest wyższa temperatura niż czerwony, temperatura tak. niższa i tyle. Natomiast te typy te klasy widmowe, to jest klasa pierwsza, to są nadolbrzymy, klasa druga jasne olbrzymy, trzecia olbrzymy, czwarta podolbrzymy, czyli zobacz, w samych gwiazdach późnego typu mamy aż cztery klasy, natomiast klasa piąta, nas to najbardziej interesuje, to są karły, czyli gwiazdy tak zwanego ciągu głównego. Czyli możemy mieć gwiazdę, zobacz, na przykład B albo A, ale piątego typu widmowego, czyli wiemy, że to jest gwiazda gorąca, ale jest na ciągu głównym, tak, jest na ciągu głównym. Natomiast no to błękitne olbrzymy to jest trochę inna klasa, bo tak naprawdę na ciągu głównym to są karły, ale w tym skraju ciągu głównego są też błękitne olbrzymy. To jest zupełnie jakby inna, bo te pomarańczowe, czerwone, podolbrzymy, olbrzymy, nadolbrzymy to są gwiazdy późnych typów widmowych i gwiazdy wyewoluowane. Natomiast błękitne, olbrzymy i nadolbrzymy to są gwiazdy te takie już zupełnie wyjątkowe, takie takie strasznie, one tam zaraz wybuchną
bardzo
albo coś.
Bardzo precyzyjne astronomiczne stwierdzenia. To są takie gwiazdy.
Bardzo wszyscy... precyzyjne. Mm-hmm. Tak. Ta piątka to są karły. Nasze Słońce jest gwiazdą typu widmowego G, piątej klasy jasności, czyli jest karłem G5. Tam jeszcze, wiesz, tam są dodatkowo, można są podklasy, tak, to wszystko, no bo pomiędzy jedną a drugą, no coś jest pomiędzy, mm-hmm. tak, można, tak jak mówimy w odcinku głównym, każda gwiazda jest inna, więc tak naprawdę nie ma dwóch takich samych, nawet ta charakterystyka widmowa, ona jest podobna.
Jakbyśmy chcieli, to cały alfabet byśmy tam
tak,
mogli wypisać.
Tak, ale moglibyśmy, tak, no zawsze jakieś delikatne zmiany, a tu jest jakaś linia tam potrójnie zjonizowanego tytanu, a gdzie indziej tej linii nie dostrzegamy, co nie oznacza, że jej nie ma, ale może jest słaba, tak, czy coś w tym stylu. Generalnie w gwiazdach tych chłodniejszych, tych linii widmowych jest dużo więcej. To oznacza, że w ich atmosferze liczba tych różnych pierwiastków jest znacznie, znacznie większa, znacznie bogatsza, ale też jest jeszcze jedna rzecz, która za tym idzie. Bo z tych klasyfikacji wynikają też kwestie związane z pomiarami metaliczności gwiazd, a stosunek metali do wodoru i do helu mówi nam o tym, czy jest to klasa pierwszej, drugiej czy trzeciej populacji, mm-hmm. tak? Gdzie to tak...
Czyli jak stara jest gwiazda.
Jak stara jest gwiazda. Tutaj to jest też na odwrót, tak?
Tak, to jest nieprzemyślane.
To jest zupełnie nieprzemyślane. Wiele wykresów, wiele takich jakby... kwestii związanych z nazewnictwem jest związana z hołdowaniem tradycji. Mm-hmm. Także dzisiaj mówimy, no przecież to lepiej byłoby coś zrobić tak, a nie inaczej. Chociażby te populacje gwiazd przezwać, że pierwsza populacja to rzeczywiście były te gwiazdy, które jako pierwsze się narodziły.
A nie trzecia.
A nie te, które są teraz, które się teraz rodzą. Tak? I Słońce jest pierwszą populacją, a gdzieś tam teleskop Webba obserwuje te gwiazdy trzeciej populacji, te, które pierwsze się narodziły.
A raczej drugiej.
Czy drugiej, tak, no bo tam te pierwsze, one krótko dosyć gwałtownie żyły. W każdym razie to wygląda w ten sposób. Te wszystkie jakby elementy, ja tu bym chciał troszeczkę się odnieść do, może króciutko też, do tych osobliwości widmowych, tak? Mm-hmm. Dlatego, że jest tutaj bardzo duże i mam taką całą tabelkę z kodowaniem pewnych osobliwości widmowych. Po pierwsze...
Czyli, że coś dziwnego się dzieje w tym widmie, tak, co wyróżnia je na tle.
Tak, bo są gwiazdy, które mają pewne charakterystyki opisane troszeczkę inaczej. No i są tutaj takie, gdzie są szczególne osobliwości, tak, wykrzyknikiem, gdzie są widma kompozytowe, gdzie są obce linie emisyjne, gwiazdy WR z liniami emisyjnymi wodoru, gwiazdy WR z wodorem widocznym zarówno w absorpcji, jak i emisji. To są gwiazdy, a WR to jest w ogóle inna zupełnie klasa widmowa. To są gwiazdy Wolfa Rae.
Bardzo gorące.
Jezu, w tym głównym odcinku miałem mówić o obiektach Herbiga Haro też. Mhm. To są takie bardzo szczególne obiekty gwiazdowe. Dobra, mniejsza o to. Są profile, typy pecygni, tak? To są zupełnie jakby odrębny typ widmowy, który jest oznaczany jako Q. Gwiazdy oznaczane jako H, to są gwiazdy, to już mówiłem, te WR z liniami emisyjnymi wodoru. Gwiazdy, gdzie jest P, od peculiar, gdzie jest nieoznaczona osobliwość. Tak? Czyli coś jest nie tak, ale nie wiadomo co tak naprawdę, że są różne, są inne. Także to pokazuje, jak bardzo jest to wszystko rozbudowane. I to, co zaczął Pickering z tymi swoimi paniami, które dla niego pracowały, to był dopiero początek. To, co jest chyba najbardziej z punktu widzenia astronomii istotne, to fakt, że w 1914 roku niejako niezależnie Hertzsprung i Russell stworzyli taki wykres, gdzie na osiach odłożone są, na jednej jest odłożona właśnie temperatura gwiazdy, a na drugiej klasa jasności. I nagle się okazało, że jak w ten sposób będziemy je przyporządkowywać temperaturze klasy jasności, czyli to, co te gwiazdy mają. Słońce, przypomnę, G5, czyli jak weźmiemy G i 5, to tam będzie właśnie Słońce.
I zajmie jakieś miejsce w tym wykresie.
I zajmie jakieś miejsce, tak, na takim wykresie, na którym okazało się, że jest taki bardzo szczególny pasek, który przebiega przez cały wykres i są takie miejsca, gdzie pewne obiekty się grupują. Ten wykres, tak jak mówiłem, to jest 1914 rok. Hertzsprung i Russell niezależnie to opracowali, dlatego dzisiaj ten wykres i ten rodzaj prezentacji, jeden z podstawowych w astronomii, nazywa się wykresem Hertzsprunga-Russella, czyli w skrócie HR. I tak naprawdę myślę, że każdy...
I stąd ciąg główny właśnie, nie?
Tak,
który
ciąg
pokazuje
główny.
Nam, że to są te gwiazdy, które w tym momencie jeszcze sobie spokojnie przeprowadzają syntezę jakichś tam lżejszych pierwiastków cięższe w swoich jądrach, nie? Więc to się dosyć ciekawie poukładało, jak tak się popatrzy na ten właśnie wykres.
Tak, tutaj jest, jakbyśmy popatrzyli, ale ta klasyfikacja Drapera, ona jest wciąż jakby aktualna, wciąż jest stosowana. Stosowano inne systemy, ten system właśnie harwardzki Drapera, potem poprawiony system harwardzki, ale powstały też później, próbowano. Niektórzy astronomowie próbowali zaistnieć i troszkę inaczej to wszystko opisywać. Niemniej cały czas ten system prowadzony przez Annie Jump Cannon jest jakby stosowany, czyli główne 7 typów plus klasy jasności.
No i to ma największy sens tak naprawdę.
I to ma największy sens. No i przełożenie tego właśnie na wykres HR i potem stosowanie tak naprawdę wykresu HR, bo na tym wykresie najczęściej to są różne takie bardziej schematyczne, mniej kolorowe, bo w internecie widzimy takie ładne, piękne, tak, kolorowe wykresy, ale często wykres HR pokazywany jest jako takie zwykłe kreski, jakieś zygzaki dziwne, a to jest nic innego jak tylko wynik symulacji kiedyś obliczeń, a teraz już symulacji komputerowych pokazujący, jak gwiazdy o danych początkowych parametrach będą ewoluowały, jak będą się zmieniały w czasie, gdzie one tam zawędrują. Czyli gwiazda z ciągu głównego wędruje gdzieś tam na prawo, potem zawija się, zaczyna wędrować na lewo, potem niejako mija ciąg główny, co nie znaczy, że wraca na ciąg główny, mija i leci do dolnego lewego rogu wykresu HR i to w tym dolnym lewym rogu są najpierw te białe karły, a poniżej to, czego już nie widać, tak, i to, co nie ma sensu, jakby żeby było włożone do tego wykresu, te inne pozostałości, tak, po gwiazdach.
No, czyli tutaj to nie pokazuje jakiejś drogi w przestrzeni.
Nie, drogę ewolucji w czasie.
Pewną, że tutaj mi się zmienia temperatura, tu mi się zmienia gęstość, tu się zmieniają parametry i tak naprawdę no, jakby zmieniasz miejsce na tym wykresie, na tym diagramie.
Tak, nie? Gwiazda w czasie zmienia swoje położenie na diagramie HR i tam można pokazać, że czasami te gwiazdy też meandrują, tak, w pewnych obszarach, no bo jest to związane z tym, że są jakieś tam rozbłyski helowe, jakieś kolejne warstwy zaczynają się włączać, szczególnie te gwiazdy bardziej masywne, tak, to one tam
potrafią tańczyć,
ale to są dosyć krótkotrwałe epizody w porównaniu z tym, co się dzieje z gwiazdami, a są takie gwiazdy, które rozpoczynamy dla nich obliczenia, i one są w tym samym miejscu i są te czerwone karły i są.
I się ruszyć nie chcą.
I się nie chcą ruszyć i mówią, a ja tam mam.
To, co mówiłeś w głównym odcinku, czyli że właśnie od masy gwiazdy zależy to, jak dużo czasu spędzi w ciągu głównym.
Dokładnie tak to wygląda. Więc ten świat gwiazd jest,
ciekawszy niż na pudelku.
I właśnie Bruce Willis, on już jest gdzieś, już jest tutaj w tym takim, w tym miejscu, gdzie te gwiazdy wygasają już powoli.
Niestety.
Tak.
No cóż, moi drodzy, więc to jest taki przewodnik po tym, w jaki sposób gwiazdy się szereguje, kataloguje pod kątem właśnie ich parametrów psychofizycznych.
Psychofizycznych, tak.
Przyda wam się to na pewno do odcinka głównego. Zobaczycie, pomnijcie nasze słowa, także dzięki serdeczne, że z nami jesteście, a my się z wami już będziemy żegnać. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.
Pa, pa.